Herbatce u Fenrychów. Odcinek 5. Decyzja.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Ciągle nie mogę w to uwierzyć. Słyszę ten komunikat, nie wiem, który już raz i ciągle nie wierzę. Jak to wojna? Po tym wszystkim, co przyniosła Europie poprzednia, znowu wojna?
Widać taki nam los pisany. Ledwie się trochę podnieśliśmy z upadku, zaraz wojna albo rozbiory. Stara jestem i myślałam, że dni swoich w spokoju względnym dożyję. A tu masz, znowu zawierucha. Zmiłuj się, Panie, nad tym krajem biednym. Tylko modlić się można. Tylko modlić.
Samej modlitwy niewiele wyniknie. Najgorsze w tej sytuacji jest ta niewiedza, co robić. Boże, coś trzeba, to ja nie mam wątpliwości, tylko co? I najgorsze mam takie przeczucie, że nie tylko ja nie wiem. Widziałaś, Tereniu? Ile ludzi siedzi w bibliotece i słucha radia? Szpilki byś nie wcisnęła.
Czas nam pokaże, Pani Jadwigo. Sądząc po ostatnich wystąpieniach Hitlera, przed nami bardzo trudny czas.
Panie Fenrych, no ale niech pan nie dramatyzuje. Wojny zawsze były i będą. Społeczeństwa potrzebują wojen tak, jak organizm upuszczenia krwi. Poza tym wojna dla gospodarki, a przynajmniej dla niektórych jej gałęzi, może być bardzo korzystna. Będą zamówienia rządowe, potrzebni będą sprawni producenci. Po co zaraz siać strach?
Przepraszam, pójdę odebrać.
Chciałabym mieć pana spokój, panie dyrektorze. Niestety nie mam i jakoś nie mogę uwierzyć, że taki ktoś jak Hitler rozpoczyna wojnę. Po to, by wzmocnić gospodarkę. To jakiś absurd. Może kawy jeszcze komuś? Albo herbaty? Jadziu, imbryk z herbatą jest pusty. Idź i zaparz świeżej. A dla mnie zrób ziółek, tych na uspokojenie.
Dzwonił Tadeusz. Jest w Lublinie. Wizytował jako przedstawiciel wojska nasze magazyny konsygnacyjne. Mówi, że musimy się liczyć, że zostaną przejęte dla potrzeb armii. Tymczasem nic nie wie na pewno, bo go demobilizują i odsyłają z Warszawy. Wraca do Ziemlina. Trzeba wysłać po niego auto. Będzie dzwonił z Poznania.
To dobrze. Musi przecież zadbać o swoją rodzinę. Wojnę łatwiej przeżyć, jak ludzie są razem. Oj, najgorsza jest rozłąka.
Ha, no i co to za straszna wojna, gdy żołnierzy do domu odsyłają? No sami państwo widzicie, strach to ma wielkie oczy.
Wie pan, panie dyrektorze, pracujemy razem od wielu lat. Często nie mogłem zrozumieć pana sposobu myślenia, ale teraz to mnie pan zadziwia. Naprawdę. Mówi pan tak, jakby pan nie pamiętał, ile zniszczeń przyniosła poprzednia wojna. Jakby pan nie rozumiał, że wojna niesie tylko zło i nie ma nic z niej dobrego. Nigdy. Nawet jeśli rozwinie gałąź gospodarki. Nigdy.
Ja chcę tylko ostudzić niepotrzebne emocje. W emocjach i strachu ludzie przestają myśleć racjonalnie i popełniają błędy. A my tu, w Pudliszkach, jesteśmy bezpieczni.
Na jakiej podstawie pan tak sądzi?
Po pierwsze, jesteśmy bardzo potrzebni obu stronom. Bo żołnierze muszą jeść. Taka natura człowieka. Po każdej stronie barykady. Po drugie, od lat współpracujemy z Niemcami i cenią nas, więc tym bardziej będą korzystali z naszych towarów. Po trzecie, nie produkujemy bomb, tylko jedzenie. A rolnictwo i przetwórstwo nie podlegają prawom wojskowym, tylko prawom natury. Rok był przecież dobry, zbiory bogate, mamy surowiec, by produkować i sprzedawać. Jesteśmy samowystarczalni dzięki pana przezorności. Mamy drewno, cegłę, maszyny, pracowników i fachowców. Wszystko to, co pozwoli nam dalej spokojnie egzystować. Naprawdę uważam, że przy odrobinie zdrowego rozsądku Nie powinno nam nic grozić. A może nawet uda nam się wybudować tę hutę szkła, nad którą pracujemy przecież od roku. I zdobędziemy niezależność od innych producentów opakowań. Mamy przecież zgromadzoną całą dokumentację, a nasze potrzeby opakowaniowe na pewno wzrosną. Ja wierzę w niemiecki rozsądek.
Pan zdaje się zapominać, panie dyrektorze, że to, co pan opisuje jako naszą siłę, może być naszą słabością.
Nie rozumiem, o czym pani mówi, pani inżynier.
O majowych prowokacjach. Wybuchy puszek z etykietą Pudliszek w Poznaniu, Gdyni, Wrześni i Tarnowie pokazują, że już jesteśmy w tę wojnę zaplątani. Czy chcemy, czy nie?
No właśnie. Komuś wyraźnie zależałoby nam zaszkodzić.
Tak.
Tylko komu? Policja niczego nie wykryła. Tadeusz mówił, że trop prowadzi do naszej fabryki.
Tereniu, powtarzam po raz kolejny, to niemożliwe. Toż to sabotaż. Nie wierzę, by coś tak obrzydliwego mogli zrobić nasi współpracownicy. To są wszystko bardzo porządni ludzie. I bardzo oddani fabryce.
A jednak ktoś to zrobił. Pan jest jednak bardzo naiwny, panie Fenry. Mało to nieżyczliwych Żydków wokół...
Wie pan, jak dłużej pana posłucham, to też tak chyba zacznę myśleć. Przestanę wierzyć ludziom. I panu. To pańskie przekonanie o naszym bezpieczeństwie bardzo mnie niepokoi. Zawsze pan podkreślał swoje polskie pochodzenie mimo niemiecko brzmiącego nazwiska. Ale dostrzegam jakiś cień w pana wypowiedziach. Zupełnie jakby był pan gotowy do zmiany poglądów.
Ja jestem tylko trzeźwo myślący. Przecież pan mnie zna.
Raz jeszcze przepraszam.
Odbiorę.
Stasiu, Jezu Przenajświętszy, co się stało? Blady jesteś, usiądź. O Boże, mów!
Dzwonił jeszcze raz Tadeusz. Podobno Niemcy systematycznie przejmują majątki.
Jak to przejmują?
Co to znaczy przejmują?
Odbierają właścicielom. Dają swój zarząd. Tadeusz mówi, że podobno Pudliszki są na niemieckiej liście do przejęcia i że przejęcie to kwestia godzin.
Matko Przenajświętsza, módl się za nami.
O matko, co z nami będzie? Stasiu, róbmy coś! Przecież w naszym domu bywali tacy ważni ludzie. Przybyszewski, Kosak, kardynał Chląd, prezydent Mościcki i Mikołajczyk. To coś znaczy, należy się szacunek. Eksportujesz swoje towary nawet do Ameryki. Jak można przejąć taki majątek? To grabież jest.
Ale spokojnie, pani Tereso. No przecież Niemcy muszą jakoś zapanować nad tym chaosem, który powstał.
Panie dyrektorze Barlitz, ja pana przywołuję do porządku. Od kiedy to Niemiec ma obowiązek panować nad tym, co tu się dzieje? W polskim majątku? I o jakim chaosie pan myśli? Pan jesteś w mojej polskiej fabryce zatrudniony jako mój dyrektor. I proszę natychmiast przestać gadać głupoty. Proszę w tej sytuacji przyjąć do wiadomości, że ma pan bezzwłocznie zwołać całą załogę i rozdać ludziom wszystko, co mamy zgromadzone w magazynach.
Ale panie Fenrych, to jest bardzo nieprzemyślana i niedobra decyzja. Ona nie pomoże ani panu, ani fabryce. Pan sam sobie zaszkodzi. Przecież Niemcy się o tym dowiedzą i to zawsze będzie rzutowało na dalszą współpracę. A wojna się przecież dopiero zaczyna. Proszę to przemyśleć. Przecież na pewno będzie możliwość współpracy z Niemcami. Pan jesteś świetnym przedsiębiorcą, cenionym i szanowanym. Niemcy takich także umieją uszanować i docenić.
W polskiej fabryce rządzą polscy właściciele, a nie Niemcy. Niezwykłem powtarzać dwa razy swoich poleceń. Wojna, proszę pana, to czas wyłącznie złych decyzji, ale często jedynych możliwych. Proszę jeszcze dziś otworzyć magazyny. Osobiście dopilnować, by ludzie zabrali wszystko, co w nich mamy. Proszę również rozdać cegły, drewno. Wszystko ma się odbyć w sposób cywilizowany i świetnie zorganizowany, tak jak zawsze dotychczas było w Pudliszkach. Jest pan za wykonanie tego zadania osobiście odpowiedzialny od początku do końca. Kiedy wejdą tutaj Niemcy, magazyny mają być puste.
Wykonam to polecenie, ale nie żal panu?
Tu nie o żal chodzi, panie Barlitz. Chodzi o coś znacznie ważniejszego. Pamięta pan, co powiedział w maju minister Beck? Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor. Przykro mi, że pan tego nie rozumie. Tym bardziej, że miałem do pana zaufanie. Bóg, proszę pana, dał mi majątek, bym przy jego pomocy mógł służyć ludziom. I właśnie mnie sprawdza. Proszę wykonać moje polecenie najlepiej, jak pan umie.